jesteście. Widzę, że już jesteście. Czekajcie, czy to jest za głośno, czy nie? Nie, dobra. No to cieszę się. Cześć, hej, witajcie z mojego pokoiku. Dzisiaj przychodzę do was z książką, na którą czekaliście. Wielu z was od dawna czekało, a mianowicie najnowsza książka, wywiad z księdzem Piotrem Glasem. Noc bluźnierstw w oczekiwaniu na świt. Ta książka jest dostępna oczywiście, tutaj nikt się nie zdziwi, w sklepiku mocsłabości.pl, który już za tydzień będzie wyglądał zupełnie inaczej, będzie miał inny adres internetowy, będzie miał, no będzie dużo łatwiej, dużo szybciej w nim jakiekolwiek zakupy robić. To tak przy okazji mówię, no bo gdzie ja mam o tym powiedzieć, jak nie tutaj. Noc bluźnierstw jest to wywiad, który z księdzem Piotrem Glasem przeprowadził Krzysztof Gędłek. Krzysztofa znam już kilka lat, chociaż też kilka lat już się nie widzieliśmy. I powiem wam szczerze, teraz taka prywata z mojej strony, a wyślę ten link do Krzysztofa na Messengerze, może obejrzy, że Krzysiu Gędłek, tak mówię zdrobniale, Krzysiu, Krzysztof ma żonę, poważny człowiek, ma rodzinę. W każdym razie Krzysztof jest człowiekiem, bez którego nie istniałby, wydaje mi się, nie tylko kanał, ale przede wszystkim nie istniałby sklepik. Krzysiu, jeszcze raz bardzo serdecznie ci za wszystko dziękuję, będę twoim dłużnikiem do końca życia. Krzysiu wie, o co chodzi. Takich ludzi jak Krzysztof możemy spokojnie nazywać ludźmi świętymi i nie mówię tego ani cynicznie, ani na wyrost, tak po prostu oceniam Krzysztofa, chociaż Pismo Święte mówi, aby niczyjego serca nie oceniać, nawet własnego serca podobno nie możemy oceniać, to znaczy na pewno tak życzę Pismo Święte. W każdym razie Krzysztof rozmawia z księdzem Piotrem Glasem i jest tutaj taki rozdział, całości dzisiaj wam nie będę omawiał i odsyłam wam was do tej książki, no to tak w skrócie mówiąc o całości, natomiast mamy tutaj 5 rozdziałów. Aha, bo już zaczynam filmik, poczekajcie, to jeszcze tak powiem, bo żeby to było wszystko po kolei. To zapraszam was serdecznie na ten wyjątkowy materiał. Materiał poświęcony najnowszej książce księdza Piotra Glasa, Noc bluźnierstwa. Książka jest dostępna w sklepiku mocsłabości.pl. Teraz robimy krótkie intro i po intrze zapraszam na ciąg dalszy. Tak się zastanawiam, bo coś tu strasznie jest ciemno. Czekajcie, czy to? Bo ostatnio przestawiałem. Coś tu ciemno jest. Słuchajcie, mamy godzinę tam 13 czy którąś i jest ciemno za oknem normalnie. No, a dobrze. Znaczy źle, ale dobrze. Noc bluźnierstw. Wywiad z księdzem Piotrem Glasem. Ta książka jest podzielona na 5 rozdziałów. Pierwszy rozdział oskarżony, drugi rozdział kryzys człowieka, trzeci rozdział kryzys kościoła, czwarty rozdział znaki czasów i duchowa odpowiedź. No i piąty rozdział świadectwo Medjugorje. I powiem wam szczerze, że ten rozdział mnie zadziwił. Mówię, o, skoro taki temat się tutaj pojawia, no to znaczy, że coś jest na rzeczy. Temat, to znaczy rozdział. A rozdział jest bardzo krótki, bo się składa nawet no, z 10 stron. Krzysztof, który rozmawia z księdzem Piotrem, zaczyna od takiego pytania. Medjugorje to dla księdza miejsce wyjątkowe. Z księdza licznych wypowiedzi wynika, że zawsze dochodziło tu do duchowych przełomów. Dlaczego akurat Medjugorje? I zanim podzielę się tym, czym podzielił się na łamach tej książki ksiądz Piotr Glas, to chcę od razu dodać. Pojawiają się różne, że tak powiem, swobodne interpretacje tego, co się dzieje w Medjugorje. Swobodne, co mam na myśli swobodne? No, nie związane w ogóle, znaczy nawet nie zahaczające o to, co na temat Medjugorje powiedział i mówi Watykan. Są ludzie, którzy, wydaje mi się, są już na obrzeżach Kościoła katolickiego. I tu jest taka zależność, którzy krytykują Medjugorje, to znaczy mówią od razu, odrzucamy Medjugorje, bo ta Matka Boża wygląda, prawda, jak modelka, to też trzeba, co trzeba mieć w głowie, żeby w taki sposób patrzeć na Marię z Medjugorje jako na modelkę. To problem jest w tym, kto właśnie w ten sposób Marię definiuje, patrząc na Marię tą medjugorjańską, że tak powiem, i widząc w niej modelkę. To znaczy, że ten człowiek ma problemy, prawda, z percepcją, że tak powiem. Inni piszą, tak, my mamy swoją Matkę Bożą Częstochowską i nam Częstochowska wystarczy. Znaczy, nie ma różnych matek boskich. To nie jest, że tak powiem, przepraszam za porównanie, gra komputerowa, że sobie możemy wybrać postać Matka Boża z Medjugorje, Matka Boża z Guadalupe, Matka Boża, prawda, z tego. Prawda, czy z jakiegoś innego sanktuarium. To nie są różne postacie, prawda, Matki Bożej, teraz sobie każdy wybiera. My mamy swoją polską Matkę Bożą, prawda, która przedstawiona jest inaczej, bo jest to zupełnie inna forma sztuki. Ikona, Matka Boża Częstochowska jest przedstawiona jako ikona, Matka Boża z Medjugorje jest przedstawiona jako obraz malowany. To też trzeba jakby do historii sztuki sięgnąć. Albo po prostu nie wypowiadać się na tematy teologiczne, na tematy dotyczące historii sztuki, jeżeli się nigdy teologii, historii sztuki nie studiowało. Ja miałem w seminarium, miałem na studiach również elementy historii sztuki, żeby wiedzieć, w jaki sposób interpretować obrazy, jak patrzeć na obrazy. Jeżeli ktoś w Matce Bożej z Medjugorje widzi modelkę, no to powiem szczerze, problem jest dość mocny. Wydaje mi się, że trzeba by się zastanowić, czy to w ogóle nie jest grzech. Ale dobra, takie patrzenie na Marię. W ogóle nigdy bym nawet nie wpadł na to przy mojej chorej wyobraźni, prawda, przy mojej grzeszności całej, żeby w Marii widzieć modelkę. No, ale właśnie wracam tutaj do sedna. Są to najczęściej ludzie, którzy bezpardonowo krytykują papieża, właściwie odrzucają papieża Franciszka, mówią właściwie, że papież Franciszek to jest antychryst, że głosi w ogóle wszystkie możliwe sprzeczności z Pismem Świętym, z nauką Kościoła Katolickiego, a ci ludzie, którzy tak rzeczą, to znaczy, którzy odrzucają papieża Franciszka, z wykształcenia nie dość, że nie są teologami, to nie mają generalnie w ogóle pojęcia o teologii, o nauce Kościoła Katolickiego. Gdzieś tam coś przeczytali, prawda, jakiś lektur sięgnęli. To jest w ogóle ciekawy jeszcze inny element z tym związany i nawet miałem na ten temat popełnić oddzielny materiał, a mianowicie ewangelizacja przez internet. Jest mnóstwo ludzi, którzy nawrócili się, chwała Bogu, nawrócili się i wcześniej, prawda, byli niewierzący, na przykład nie chodzili jako ludzie niewierzący na religię w szkole podstawowej, w szkole średniej i po swoim nawróceniu zaczęli chodzić do kościoła, przyjmować sakramenty święte, zaczęli czytać Pismo Święte i zaczynają głosić, że tak powiem, swoje nauki. Uwaga, głoszą nauki bardzo często. I uważam, że to właśnie internet i uważam, że to kanały chrześcijańskie, a także i katolickie są niestety współczesnymi antychrystami. Nie szukajmy antychrysta w Watykanie, ale szukajmy właśnie antychrysta na YouTubie. A może ja jestem antychrystem? Spytajcie swoich księży, co myślą o tym, co ja tutaj opowiadam. Spytajcie swoich spowiedników. Może ja też jestem antychrystem. Poddaję się, że tak powiem, waszej tutaj weryfikacji. Kończyłem teologię, ale może coś mi odbiło. Wydaje mi się, że internet jest współczesnym antychrystem, internet chrześcijański, katolicki w większości. Już coraz częściej księża zaczynają się wprost wypowiadać i powstają, oczywiście, jeżeli chodzi o ich zasięg, takie bardzo małe kanały YouTube'owe prowadzone przez kapłanów, no bo tam nie ma głoszonych sensacji duchowych, prawda, nie ma głoszonych jakichś takich, no czegoś, co w nas wzbudzi tę adrenalinę duchową, ale wielu kapłanów zaczyna mówić: uważajcie na tak zwanych nawróconych świeckich, którzy nawrócili się, ale nie nadrobili zaległości z katechezy, z religii, z wiedzy teologicznej, wiedzy biblijnej, z zakresu szkoły podstawowej, z zakresu szkoły średniej. To znaczy, zanim zaczniesz ewangelizować po swoim nawróceniu, a nie chodziłeś na przykład na lekcje religii w szkole, musisz niestety nadrobić wiedzę z zakresu katechezy szkolnej. Bo w przeciwnym wypadku będziesz głosił siebie, a nie Chrystusa. Teologia nie jest poezją, że prawda, co mi się tutaj, prawda, urodzi w głowie, w sercu na temat Pisma Świętego, to śmiało mogę opowiadać jako naukę Kościoła Katolickiego. Uwaga, teologia jest nauką ścisłą. Co więcej, nawet są ścisłe zasady co do interpretacji Pisma Świętego. Jest taki świetny kanał YouTube'owy prowadzony przez ojca Franciszkanina, który jako profesor pracuje w Jerozolimie, właśnie jako profesor biblistyki. Już nie pamiętam, jak się nazywa na L nazwa tego kanału, przepraszam, nie wiedziałem, że będę o tym mówił, jakaś dygresja mi wpadła, ale świetny kanał YouTube'owy ojca profesora Franciszkanina, który studiuje Pismo Święte, wyjechał do Jerozolimy, tam mieszka, tam żyje, tam codziennie czyta w oryginale Pismo Święte, żeby nam je wyjaśniać. Skoro ktoś nie ma wiedzy teologicznej, nie ma wiedzy biblijnej, a zaczyna interpretować Pismo Święte, to powiem wprost, wchodzi w buty antychrysta. I dlatego bardzo serdecznie, jeszcze tutaj jeden temat poruszę, polecam wam taką książkę, którą, no powiem wam szczerze, mnóstwo maili dostaję od was, bardzo ją zachwalacie. Wprowadziłem jakiś czas temu do sklepiku mocsłabości.pl, a mianowicie drugi list do Koryntian, katolicki komentarz Pisma Świętego. To jest komentarz, zobaczcie jaki gruby, do jednego, tylko jednego listu, do można powiedzieć jednej księgi z Pisma Świętego, do drugiego listu świętego Pawła Apostoła do Koryntian. To jest komentarz. Napisany przez specjalistę, prawda? Przez specjalistę, który jest profesorem i dziekanem, prawda, Koledżu Teologicznego w Bostonie. Czyli jest po prostu profesorem biblistyki. Zacząłem o tym wszystkim mówić, ponieważ najczęściej jest tak, że krytycy Medjugorje są krytykami papieża, to znaczy jeszcze bardziej, jeszcze mocniej powiem. Ci, którzy odrzucają Medjugorje i uważają, że Kościół już je odrzucił, a przecież Kościół zatwierdził pierwsze 3 lata objawień w Medjugorje i popełniłem na ten temat film. Oczywiście nie każdemu się chce obejrzeć, bo tam nie ma sensacji duchowych, prawda, nie ma straszności, lęków, krzyków, ryków i tak dalej. Ale najczęściej ci, którzy odrzucają Medjugorje, no bo już stwierdzają, że tak powiem, gdzieś tam sobie na podstawie jakiejś wydumanej wiedzy stwierdzili, że Medjugorje, no na przykład nie pasuje im Matka Boża, która wygląda jak modelka, też trzeba mieć, no, w głowie. To też trzeba mieć, znaczy, albo nie mieć w sercu, może powiem tak. I może nie powinienem tak mówić, ale w związku z tym, że jestem grzesznikiem, no to zdarza mi się też takie rzeczy mówić. To znaczy, jest to pewien problem, wydaje mi się, albo już nie będę więcej dodawał. W każdym razie, no jak można w Marii z Medjugorje widzieć modelkę? Szok i brak w ogóle wrażliwości, brak jakiejś, wydaje mi się, też kultury. Być może jest to jakaś brak kultury osobistej, a po prostu no brak zwykłej wiedzy. Takim ludziom też trzeba pomagać, może podsunąć im jakieś książki. W każdym razie ci, którzy odrzucają papieża Franciszka, prawda, bo po swojemu wiedzą, co powinien papież Franciszek powiedzieć, a czego nie powinien. Ja na przykład też bardzo często nie rozumiem papieża Franciszka. Natomiast nigdy nie powiem tego, że jest antychrystem. I z drugiej strony też nigdy nie powiem tego, że jest prorokiem. Uważam, że jestem za głupi na to, co mówi papież Franciszek i może za kilkanaście, a może i kilkadziesiąt lat zrozumiem to, co papież Franciszek chciał do nas mówić. Ale wolę założyć, że to ja jestem głupi, niż głupi jest papież. No. Ale to jest taka zależność. Ci, którzy odrzucają papieża, czyli w jakiś sposób odrzucają kościół katolicki, czyli rozumiem, że mają swój kościół, odrzucają również Medjugorje. No to wracając, że tak powiem, do tematu, do książki Noc Bluźnierstw i do tego piątego rozdziału poświęconego Medjugorje, ksiądz Piotr Glas wyjaśnia. Dlaczego akurat Medjugorje, pytany? Przede wszystkim dlatego, że jest to po prostu miejsce głębokiego nawrócenia i zmiany na lepsze życia setek tysięcy ludzi. Innymi słowy, konfesjonał świata. Arcybiskup Henryk Hozer, który został tam wysłany przez Stolicę Apostolską, użył nawet takiego sformułowania, że cudem Medjugorje są właśnie konfesjonały, czyli pokuta. A miejsce, w którym są pokuta i głębokie nawrócenie, to miejsce zrywania więzów ze starym człowiekiem, całkowitej odmiany życia, powiedzenia szatanowi prosto w twarz, nie będę ci więcej służył. W ogóle, Krzysiu, bardzo serdecznie ci dziękuję, że ten piąty rozdział poświęcony Medjugorje, Krzysiu, mam na myśli Krzysztofa, który rozmawia z księdzem Piotrem w tej książce, że umieściłeś ten piąty rozdział poświęcony Medjugorje. Tam większość ludzi spotyka Boga w sposób bardzo gwałtowny i często nieprzewidywalny, co kończy się najczęściej długim oczekiwaniem w kolejce do sakramentu spowiedzi. Ktoś powie, no szatan przyprowadza ludzi do spowiedzi. Szatan, tak? To tak jakbyś powiedział, że złodziej sam wchodzi do więzienia. Takich kolejek nie ma prawie nigdzie indziej na świecie, nawet w specjalnych miejscach kultu czy sanktuariach. To jest główny powód wielkiej nienawiści diabła do tego miejsca. Nienawiść do Medjugorje ma diabeł. A zatem komu zależy na tym, żeby Medjugorje było spisane na straty, chociaż Kościół nadal bada te objawienia i zatwierdził pierwsze 3 lata tychże? No szatanowi zależy na tym, żeby Medjugorje było atakowane i to szatan stoi za atakami na Medjugorje. Wielu ludzi przyjeżdża tam, by przeżyć dotyk miłości Boga poprzez, moim zdaniem, nadzwyczajne łaski wypraszane dla nich przez samą Maryję. Trudno się temu dziwić, przyjeżdżają, bo w wielu miejscach coraz trudniej o tak silne doświadczenie Boga, którego każdy z nas potrzebuje na jakimś etapie drogi. Nie chodzi tu o prymitywne granie na uczuciach czy emocjach, jak to sugerują różne środowiska, ale o prawdziwe spotkanie z Panem, takie jakie kiedyś stało się udziałem apostołów. Niezaprzeczalnym faktem jest to, że w Medjugorje dokonują się autentyczne wewnętrzne przemiany, trwałe i głębokie nawrócenia. Tysiące ludzi otrzymały tam powołania kapłańskie czy zakonne, a wielu kapłanów swoje powołania uratowało. Czyli co, szatan stoi za ratowanymi powołaniami kapłańskimi, no bo w Medjugorje objawia się szatan, tak? No niedorzeczności. Ostatnio te ataki szczególnie się wzmogły. Przepraszam, bo tu jedno zdanie pominąłem, patrzcie. Nic więc dziwnego, że Medjugorje zawsze było celem bardzo ostrych i zaciekłych ataków. Ostatnio te ataki szczególnie się wzmogły. Osobiście nie podchodzę do Medjugorje emocjonalnie i nie przesądzam w żaden sposób o autentyczności tamtejszych objawień. Jednak, bardzo dziwię się tym, jak siebie sami określają prawowitym, tu w cudzysłowie, no dobrze Krzysiu, prawowitym, to jest bardzo dobrze, prawowitym katolikom, którzy ostatnio, a zwłaszcza dziwnym trafem po niedawnej tragedii pielgrzymów z Polski, użyli wszelkich możliwych argumentów, aby z impetem uderzyć w Medjugorje, wydając o nim autorytatywne wyroki. Takie jedno zdanie komentarza. Wykorzystywanie w wypadku pielgrzymów zmierzających do Medjugorje, aby atakować Medjugorje, to już jest czyste szataństwo. Bo jak można z takim cynizmem i butą, powołując się na autorytet Kościoła i jego dar rozeznania, wydać prawie skazujący wyrok na Medjugorje, jeśli sam Kościół do tej pory się w tej sprawie definitywnie nie wypowiedział? Apel do was. Nigdy więcej. A jeżeli nie wierzycie to idźcie skonsultować to, że tak powiem, z lekarzem lub farmaceutą, czyli ze swoim spowiednikiem lub kierownikiem duchowym. Nigdy więcej nie oglądajcie kanałów. Ja was to proszę, o to was proszę, ja tutaj Przemysław Janiszewski, prawda, pan po teologii. Nigdy więcej nie oglądajcie kanałów i ostrzegajcie innych przed kanałami, które odrzucają w sposób autorytatywny Medjugorje, to znaczy stawiają swoje wiem lepiej przed tym, co o Medjugorje powiedział i mówi Watykan. Rozumiem, że albo pracują w Komisji Watykańskiej, albo no rzeczywiście jak Marcin Luther, odrzucają papieża, odrzucają Kościół. Okej. W tak bardzo ważnej kwestii Kościół musi czekać, jak to robił wcześniej w podobnych przypadkach. Przeciętny okres oczekiwania na zatwierdzenie objawień, oczywiście po ich oficjalnym zakończeniu, wynosi, uwaga, 51 lat i 9 miesięcy, rozumiecie? Średni czas oczekiwania, żeby dane objawienia zostały zatwierdzone już jak się zakończą, a objawienia w Medjugorje jeszcze trwają, to jest pół wieku. Dopiero po pół wieku po zakończeniu objawień średnio Kościół w sposób oficjalny na temat tych czy innych objawień się wypowiada. Szok dla tych, którzy już teraz odrzucają Medjugorje. Czyste, podkreślę trzeci raz to, szataństwo. Mówi się, że objawienia w Medjugorje trwają za długo, a przecież w Laos, polecam wam objawienia w Laos, jest książka również w sklepiku mocsłabości.pl poświęcona objawieniom w Laos, zatwierdzonym przez Kościół, trwały 54 lata. Tak, no po prostu ci, którzy się wypowiadają na temat Medjugorje, nie mają ani wiedzy teologicznej, ani wiedzy z zakresu historii Kościoła, ani nawet wiedzy z zakresu historii objawień. Nie wiem, czy słyszeli o objawieniach w Laos zatwierdzonych przez Kościół, które to trwały 54 54 lata. 54 lata. Bardzo bolą argumenty takie jak ten, że jeden z niegdyś ważnych medżugorskich franciszkanów, ojciec Wlasić, odszedł z kapłaństwa. Jak można osądzać miejsce na podstawie osobistej tragedii człowieka? I znowu, wykorzystywanie tragedii człowieka do preparowania osądu bazującego na subiektywnych przekonaniach jest, powtórzę czwarty raz, czystym szataństwem. Ostatnio przychodził do mnie kapłan, zawsze po szyję ubrany w strój duchownego z białymi mankietami, w butach wypastowanych na połysk. Uznawał on tylko tych, którzy chodzą w sutannie i stoją po stronie tradycji. Imponował mi swoją gorliwością aż do czasu, kiedy wyszło na jaw jego drugie oblicze. Pozowane zdjęcia na znanych gejowskich stronach internetowych, oczywiście już w świeckich ubraniach. Czy teraz mam osądzać wszystkich podobnych mu księży, odwołując się wprost do demonicznej hipokryzji jednego z nich? Nawet by mi to nie przyszło do głowy. Tak jakby mi do głowy nie przyszło, żeby w Maryi z Medjugorje widzieć modelkę. Chory świat, chorzy ludzie. Wracając do sprawy Medjugorje. Nie miałbym tyle zuchwałości ani publicznie nazywać to, co się tam dzieje, zjawą. Zjawy są zawsze demoniczne i tylko człowiek wielkiej pychy i zadufany w sobie może prawie z siłą papieskiego autorytetu określić w ten sposób fenomen tego miejsca. Mówi to były egzorcysta. Przypomnę, ksiądz Piotr był egzorcystą. Nie potrafię również zrozumieć, dlaczego niektórzy tak łatwo skreślają Medjugorje, twierdząc, że to, co się tam dzieje, na pewno jest szatańskim działaniem, prawda? W Medjugorje, gdzie są tysiące objawień, działa szatan, natomiast przez tych, którzy odrzucają papieża, odrzucają kościół i sami siebie stawiają powyżej kościoła, oczywiście szatan nie działa, tak? Ci, którzy dzielą kościół, diabeł z języka greckiego, diabolos, ten, który dzieli, oczywiście od szatana nie mieliby pochodzić, natomiast ci, którzy przeżywają nawrócenie, od szatana mieliby pochodzić. Nie, to jest w ogóle, powiem, no zobaczcie, proste to wszystko jest w sumie. W gruncie rzeczy to jest proste. Jak wiemy, żaden katolik nie jest zobowiązany wierzyć w objawienia prywatne. Nie trzeba uznawać ani Fatimy, ani La Salette, ani Lourdes, ani Gieczwałdu i wielu innych. Są nawet sanktuaria w Polsce, które niegdyś oficjalnie nie były uznane za miejsca objawień Maryi, na przykład Licheń. A jednak nikomu nie przeszkadza, że szczególnie czci się tam Maryję. Wprost przeciwnie. Dlaczego więc mielibyśmy je potępiać czy oczerniać? Jeżeli Kościół postanowi, że Medjugorje jest demoniczne, to na pewno nam tam więcej nie pojadę. Będę posłuszny i cierpliwie poczekam. A tymczasem Kościół, papież Franciszek kilka lat temu ogłosił, zatwierdził, że można pielgrzymować do Medjugorje, że kapłani mogą organizować pielgrzymki do Medjugorje i do Medjugorje pielgrzymują. Kapłani pielgrzymują, biskupi pielgrzymują, kapłani, kardynałowie, kapłani, biskupi, kardynałowie. Rozumiem, że oni wszyscy pochodzą od szatana, natomiast ci, którzy, prawda, stawiają siebie wyżej ponad decyzję kościoła i rzucają Medjugorje, pochodzą od Boga. Tak, no jasne. Czy Kościół może pomylić się w swojej ocenie? No i teraz ciekawe. W 1959 roku kult Bożego Miłosierdzia został całkowicie zakazany przez Watykan i spotkał się ze stanowczym sprzeciwem ówczesnego episkopatu Polski. Co ciekawe, Kościół raczej jest skory zakazać, czy też skazać jakieś objawienia na to, że są nieprawdziwe, niż uznać je za prawdziwe. A jeżeli Kościół w przypadku Medjugorje zgadza się na to, żeby tam pielgrzymować, no to naprawdę jest to coś wyjątkowego. Bo raczej Kościół co do objawień prywatnych jest bardzo, bardzo, bardzo sceptyczny. Uznano te objawienia za fałszywe, a dzienniczek świętej siostry Faustyny i obrazy Jezusa Miłosiernego miały być ukryte i zapomniane. Czy ktoś wówczas miał czelność nazywać to zjawą Faustyny? No powiem wam szczerze, że tutaj bym dodał, bo ci ludzie, którzy odrzucają Medjugorje, widzę, że zaczynają również atakować siostrę Faustynę, znaczy też atakują Jana Pawła II, siostrę Faustynę, wcześniej też siostrę Łucję z Fatimy i zaczynają atakować również dzienniczek świętej Faustyny. Tak więc jak widzicie, szatan mąci. Gdyby nie ksiądz Wojtyła, późniejszy papież, nie byłoby dzisiaj na pewno świętej Faustyny i nabożeństwa do Bożego Miłosierdzia. Bóg poradził sobie z błędnym ludzkim myśleniem. Ktoś zapyta, czyżby w tamtym czasie zabrakło Kościołowi asystencji Ducha Świętego? Myślę, że podobnie może być i z Medjugorje. Mocno wierzę, że Bóg sobie poradzi, niezależnie od ludzkich błędów, fałszywych osądów i niechęci. No, może to jest po prostu zła wola w ludziach odrzucających Medjugorje. A może to im się nie zgadza z ich własnym obrazem Kościoła, no bo jak się ich słucha, no to mają swój Kościół, który w sumie bardzo mało ma wspólnego z Pismem Świętym, ale już z nauką Kościoła katolickiego to w ogóle. Widzę w Medjugorje miejsce niezwykłe duchowo, gdzie tysiące pokiereszowanych i zagubionych ludzi znajdują Boga na nowo. Jeżeli rzeczywiście, jak niektórzy twierdzą, z zadziwiającą pewnością Bóg pozwolił działać szatanowi w Medjugorje poprzez Eucharystię, szatan działa poprzez Eucharystię, sakrament spowiedzi, modlitwę różańcową i post, to albo szatan już się naprawdę nawrócił, albo o zgrozo Bóg drwi sobie od 41 lat z milionów swoich dzieci, którego całym sercem szukają i proszą o pomoc w tych trudnych czasach. Posiadam materiały, które mogą być mocnymi argumentami w polemice ze śmiesznymi zarzutami stanowczo potępiającymi Medjugorje, ale to nie jest miejsce na taką dyskusję. Jezus sam podał jedno z najważniejszych kryteriów rozeznania prawdy, mówiąc: po owocach ich poznacie. Nie znam żadnej osoby, która pojechawszy do Medjugorje wróciłaby stamtąd gorsza. Znam takich, którzy pojechali do Medjugorje i wrócili tam tylko lepsi. Jeżeli ktoś z was pojechał do Medjugorje i wrócił stamtąd gorszy, proszę napisać, ale od razu proszę dodać, czy skorzystał w Medjugorje z sakramentu pokuty i pojednania. Tylko trzeba szczerze napisać, no, jak ktoś ma złą wolę, to będzie kłamał, prawda? Czy owocami tego miejsca są liczne bulwersujące skandale seksualne, kwitnący homoseksualizm, nie wiem, czy mogę tu na YouTubie takie słowa tutaj wypowiadać, jawny lub ukryty, zakłamanie i podwójne życie, zachłanność na dobra materialne, załatwianie sobie zaszczytów i stanowisk, kłamstwa i oszczerstwa, wszechobecne bluźnierstwa przeciw Bogu? Chyba nie. Ci, którzy organizują wyjazdy do Medjugorje, na tych wyjazdach nie zarabiają. Ci, którzy przyjmują pielgrzymów w Medjugorje, na przykład kapłanów, przyjmują zawsze za darmo. Pielgrzymów przyjmują w każdym domu w tej samej cenie, ponieważ wszędzie, tyle samo, że tak powiem, w Medjugorje kosztuje chleb, prawda, makaron, po prostu jako zwrot za spanie, prawda, jedzenie i jakieś takie koszty utrzymania domu. Oczywiście, gdzie jest drzewo owocowe, tam są też robaki. Gdzie jest świętość, tam też jest obecny szatan. Kiedyś miał on powiedzieć do jednej z widzących, że choćby przyszło mu zwołać wszystkie demony z całego świata do Medjugorje, aby je zniszczyć, zrobi to. No to może, a wiemy, że szatan posługuje się też ludźmi, tak jak Pan Bóg się posługuje ludźmi. No może szatan teraz przez ludzi chce właśnie Medjugorje zniszczyć. Jeżeli Medjugorje pochodzi od Boga, ostanie się. A jeżeli od człowieka, rozleci się w drobny pył. Osobiście nie mógłbym spać spokojnie, gdybym publicznie i autorytatywnym tonem powiedział do setek tysięcy ludzi, że w Medjugorje objawia się demoniczna zjawa, a wszystko, co tam się dzieje, jest szatańskim zwiedzeniem. Ta pewność, taka autorytatywna, wręcz bezczelna pewność, można powiedzieć piekielna pewność, w jaki sposób osądza się Medjugorje. Można to porównać do słów, które wypowiedział Lucyfer, buntując się przeciwko Bogu, okazując mu nieposłuszeństwo, mówiąc właśnie w takim tonie autorytatywnym i pełnym bezczelnej pewności. Non serviam, nie będę ci, Boże, służył. To jest dokładnie ten sam ton. Oficjalnie Medjugorje jest uznane przez Kościół jako miejsce modlitwy i pokuty oraz konfesjonał świata. Powtórzę raz jeszcze. Oficjalnie Medjugorje jest uznane przez Kościół jako miejsce modlitwy i pokuty oraz konfesjonał świata, mówiąc żartobliwie. Biedny jest ten diabeł, w cudzysłowie, objawiający się w Medjugorje, który sam sobie strzela w łeb. Krzysztof pyta, zapytam wprost, wierzy ksiądz w objawienia Maryi w tym miejscu? Nie przesądzam niczego w sprawie objawień, ten temat bada Kościół, wyznaje ksiądz Piotr Glas. Wierzę natomiast, że jest to miejsce, w którym bardzo mocno działa Boża łaska i to mi wystarcza. Tyle milionów modlitw, tyle wylanych łez i potu na pokutnych ścieżkach. To na pewno nie zostanie niezauważone przez niebo, a po ludzku sądząc, nie jest możliwe, by w takiej nic nieznaczącej, biednej, jugosłowiańskiej wiosce grupa ludzi udawała objawienia przez 41 lat, okłamując cały świat. Tym bardziej, że widzący z Medjugorje mieli dużo, dużo osobistych problemów związanych właśnie z objawieniami w Medjugorje. I gdyby to pochodziło tylko od nich, to już dawno by z tego zrezygnowali, bo po prostu żyłoby im się, co tu ukrywać, dużo łatwiej. Bez objawień w Medjugorje, widzącym z Medjugorje, żyłoby się łatwiej. Kłamstwo wyszłoby na jaw po paru latach. Ufam, że Bóg by na nie nie pozwolił. Przed wieloma latami musiało tam dojść do czegoś niezwykłego, skoro dzisiaj jest to jeden z najważniejszych celów pielgrzymkowych świata. Sądzę, że Pan Bóg wybrał sobie tę wioskę, aby dać nam w tych burzliwych czasach miejsce nadziei i duchowej odnowy. Wielu ludziom, także dużej liczbie kapłanów, z którymi tam rozmawiałem, czas spędzony w Medjugorje pozwolił odnaleźć światło pośród mroku, radość powołania i posługi kapłańskiej, umocnił, a nawet uratował małżeństwa, innymi słowy, dał łaskę całkowitej przemiany na lepsze. To zresztą jest też moje osobiste doświadczenie, bo gdyby nie czas spędzony w Medjugorje, jak wierzę, z Maryją moje życie jako kapłana wyglądałoby zupełnie inaczej. Rozumiem, że ci, którzy odrzucają Medjugorje na podstawie jakiejś swojej tam wiedzy, czy po prostu powyrywanych z kontekstu wypowiedzi najczęściej już przestarzałych, że tak powiem, kościoła, no chcą być jakby mądrzejsi od kapłanów, którzy skończyli 6 lat studiów teologicznych, zakończony takim potężnym egzaminem ex universa teologię. Dobra. No, skoro są mądrzejsi, to znaczy rzeczywiście pycha i jeszcze raz pycha, potężna pycha. No i trzecie pytanie w tym piątym rozdziale. Krzysztof pyta, czy każdy wyjazd księdza do Medjugorje wiązał się z jakimś duchowym przełomem? Duchowym przełomem? Przełomem, nie że prawda, jadę sobie obejrzeć, zresztą w Medjugorje nie ma co oglądać. Moi znajomi, którzy nie są ludźmi wierzącymi, byli w Medjugorje, bo wszędzie to, gdzieś tam słyszeli, tej Medjugorje, piętość, tam to się dzieją. Pojechali do Medjugorje, tam tak piasek, żwiry, kamienie, jakieś te drzewa tutaj, jakieś stragany tu. Jedna ulica, jakiś kościół, nawet niespecjalnie ładny. Jakiś. Byli tam 2,5 godziny, pojechali. Pojechali do Chorwacji, nie? Palać się. Właściwie każdy mój wyjazd był innym doświadczeniem, bo Medjugorje to nie jest miejsce na wycieczkę, prawda? Tylko miejsce, gdzie dokonuje się duchowa przemiana i tego się szatan boi. Właśnie to jest najgroźniejsza, że tak powiem, broń Medjugorje. Możliwość nawrócenia się tam. Zawsze zaskakiwało mnie tam niezwykle intensywne uczucie znajdowania się na polu bitwy. Poczucie walki duchowej rozgrywającej się w szczególny sposób właśnie w tym miejscu. Walki o każde drgnienie serca, każdą myśl, każde słowo, każdą decyzję woli. Napełniony atmosferą wszechobecnej walki zawsze podświadomie oczekiwałem towarzyszących zwykle walką wybuchów, okrzyków, eksplozji. Tymczasem po intensywnym dniu w Medjugorje, wieczorami panowała tam wzruszająca cisza serca Maryi, pełna jej łagodności, miłości, czułości. Ta cisza w niezwykły sposób zwyciężała na polu walki, okrywała wszystkie wybuchy, okrzyki, eksplozje. Wypełniała każde miejsce pełne napięcia. Jak tajemniczą i potężną moc miała ta cisza. cisza kochającego serca Maryi, które na koniec triumfuje, niezależnie od tego, jak dominujące wydawały się siły wroga. W tych trudnych czasach, pełnych lęku i obawy o przyszłość, Pan Bóg przemawia i będzie przemawiał do nas z niezwykłą mocą miłości, także poprzez trudne wydarzenia, ratując kolejne swoje dzieci od śmierci wiecznej. Kiedy zdajemy sobie z tego sprawę, wcale nie dziwi nas fakt, że słowa, które Maria wypowiedziała w Medjugorje i tylu innych miejscach na świecie, czyli piekło, pokuta, ofiara, działają obecnie na wiele osób jak płachta na byka. W środku tej niezwykle zaciętej duchowej walki na śmierć i życie wieczne, strona, przeciwko której walczymy, nie cofnie się przed niczym, aby te trzy słowa piekło, pokuta, ofiara ośmieszyć, wykpić, unieważnić, przeinaczyć. Panuje teraz moda na chrześcijaństwo miękkie, przyjemne, bezstresowe, czyli bez krzyża i ofiary, czy też na chrześcijaństwo odrzucające, prawda, papieża, odrzucające Kościół, czyli Kościół według własnego widzimisię. No to powiem szczerze, jak mam chodzić do Kościoła według własnego widzimisię tych ludzi, którzy nie mają żadnej wiedzy teologicznej, bo nie mają tego wykształcenia, to życzę im szczęść Boże. Wszechobecne są piękne, uwielbieniowe pieśni na cześć Ducha Świętego, radosne tańce, ręce uniesione w geście uwielbienia, modlitwy w językach, spoczynki w Duchu Świętym, cuda i znaki. Patrząc na to wszystko, zastanawiam się, ilu ludzi nie opuści ramion, kiedy nadejdzie moment próby. Gdy zabraknie atmosfery uniesienia nastrojowej muzyki, gdy będzie się wydawać, że Bóg o nas zapomniał, gdy przyjdą przeciwności losu, trudne doświadczenia, czy wtedy wciąż z tą samą mocą będziemy mogli powiedzieć: dzięki Ci Boże, bądź uwielbiony we wszystkim, co na nas dopuszczasz. Zgadzamy się całkowicie na Twój plan wobec nas. Chwała Ci. Każdy mój pobyt w Medjugorje był wielką łaską, ale zarazem wezwaniem i walką, która prowadziła mnie na następny poziom. W Medjugorje zrozumiałem, że droga do Chrystusa wiedzie tylko przez krzyż. Że trzeba ugiąć kolana i uklęknąć pod tym krzyżem. Tam otrzymałem wiele lekcji pokory oraz doświadczyłem, na czym polega moc wiary. Można przeczytać dziesiątki duchowych książek, poznać liczne świadectwa, wysłuchać wielu homilii, ciągle nie wiedzieć, czym jest prawdziwa relacja z Bogiem. To, co było mi dane przeżyć przez lata pielgrzymek do Medjugorje, pamiętam dokładnie, często minuta po minucie. Wszystkie te wspaniałe chwile, ludzi, liczne znaki, jak również niczym niewytłumaczalne cuda. Takie momenty zostają głęboko w sercu człowieka. Tam żyję, to daje mi siłę do powstania. Przepraszam. Tym żyję, daje mi to siłę do powstania, kiedy szatan próbuje mnie unicestwić. A bez tych cudów, szczególnie bez cudu miłości, nie damy rady. Zginiemy pod czarnym niebem nadbrzmiałym od walki sił dobra ze złem. Walki o każdą duszę świecącą pod bezmiarem nieba jak nikłe światełko. O każdego pojedynczego człowieka będącego niczym ziarenko piasku wobec potęgi walczących o nie sił. Ratunkiem na ten czas zamętu jest schronienie się w ciszy serca Maryi. To, co zaznaczyłem na przykład w książce mojego nieskromnego, że tak powiem, autorstwa, Tajemnica ukrytej Miriam. W ciszy serca Maryi, tam w prostocie serca, padnijmy na kolana i głusi na hałas prześmiewczych lub racjonalnych argumentów, zalejmy się łzami skruchy i ogromnego żalu z powodu tego, co naszymi grzechami zrobiliśmy Bogu oraz drugiemu człowiekowi. Ratunkiem jest wołanie o ducha prawdy, ducha bojaźni Bożej, ducha, który pokaże nam prawdę o stanie naszego serca, skruszy jego zatwardziałość, przekona nas o naszym osobistym grzechu, da nam poznać ogrom naszej winy. Ratunkiem jest miłość, która nie pozwoli nam trwać w samooskarżaniu i obwinianiu się. Miłość, która nas zawsze podniesie, nigdy nie zniszczy. Miłość, która umocni nas w nas ducha pokuty i ofiary. I ostatnie słowa z tego 5 rozdziału. Oto powołanie każdego z nas na dzisiejszy, tak. Oto powołanie każdego z nas na dzisiejsze tak trudne czasy. Trwajmy przy tej nauce, jak przy lampie zapalonej w ciemnym pokoju, bo świt, którego może jeszcze nie widzimy, na pewno nadejdzie. To tylko było może 6 stron z książki. Książki rozmowy księdza Piotra Glasa. Noc bluźnierstw w oczekiwaniu na świt. Rozmowy, jaką z księdzem Piotrem, byłym egzorcystą, przeprowadził pan Krzysztof Gędłek. Krzysiu, bardzo serdecznie cię pozdrawiam. Dziękuję ci za tę książkę. Dziękuję ci za tę rozmowę, za mądrość twoją. I na koniec jeszcze taka zagadka. Zagadki się na kanale nie pojawiają tutaj, ale pojawi się. Pojawiła się jakiś czas temu książka, została wydana książka pod patronatem naszego kanału, waszego kanału Moc Słabości. 10 twarzy tajemnicy. Boże sekrety objawione wielkim mistyczkom. Ta książka jest dostępna w sklepiku mocsłabości.pl. Jeżeli chodzi o grubość, to prawie tej samej grubości jest Noc Bluźnierstw, co 10 twarzy tajemnicy. I powiem wam tak. Czy ktoś z was jest w stanie wskazać na pewne jakby punkty wspólne albo przenikające się, że tak powiem, treści książki, rozmowy, którą przeprowadził Krzysztof z księdzem Piotrem w tej właśnie książce Noc Bluźnierstw z książką 10 twarzy tajemnicy? Są pewne punkty wspólne między tym, co kiedyś zostało objawione wielkim mistyczkom, a o czym mówi ksiądz Piotr Glas w książce Noc Bluźnierstw. No, to tak, zostawiam was tym wszystkim. I dziękuję za to, że razem zmierzamy do nieba. Dziękuję za wasze wsparcie modlitewne, finansowe, materialne, dobre słowo. Za to, że jesteście. A szczególnie wydaje mi się, po prostu bardzo wam serdecznie z całego serca mego, pełnego pychy i zarozumialstwa, dziękuję za ten poranny różaniec, który dzięki wam mogę z wami tutaj na żywo na kanale naszym odmawiać. To już prawie 2 lata, za kilkanaście dni miną 2 lata. Słuchajcie, 2 lata, kiedy codziennie o godzinie 5 rano kilka tysięcy osób z całego świata spotyka się na różańcu na żywo. 5 rano, to ja bym, powiem wam szczerze, nigdy bym sobie nie wymyślił, nigdy bym nawet na to nie wpadł, że będę wstawał przez, prawda, już prawie 2 lata codziennie o godzinie 5 rano. Ja, który po pierwsze jest tak zwanym nocnym markiem i lubię często długo siedzieć po nocach, a po drugie, no, ciężko mi jest wstawać rano. A jednak dzięki wam ten różaniec o godzinie 5 rano trwa. Dziękuję wam bardzo serdecznie. W ten sposób właśnie razem zmierzamy do nieba, ukryci pod płaszczem niepokalanej, a Maryja przez swe niepokalane serce powierza nas i cały świat Najświętszemu Sercu Chrystusa, które jest jedynym źródłem prawdziwego pokoju. Pokoju dla świata. Pokoju, który nie rozstrzyga się gdzieś na konferencjach, prawda, czy nawet nie rozstrzyga się na froncie. Ale pokoju, który rozstrzyga się, bo zaczyna się w naszych sercach. I dlatego mamy do pomocy niepokalane serce Maryi, które wprowadza nas w ogrom miłości i miłosierdzia Najświętszego Serca Chrystusa. Szczęść wam nam.